Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich Państwa w rozmowach niedokończonych, słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Witam również w naszym studiu siostrę Tadeuszę Frąckiewicz, dominikankę, misjonarkę z Kamerunu. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Dzisiaj, drodzy Państwo, chcemy rozmawiać o Kamerunie, szczególnie o rodzinie w Kamerunie. Chcemy spojrzeć na życie rodzin kameruńskich, na wartości, którymi żyją na co dzień, na jej radości, problemy, no i też na dzietność, czyli na demografię kameruńską, w konfrontacji oczywiście z naszą europejską tutaj demografią. Wiemy też, że siostra bardzo często w swoich wywiadach czy wypowiedziach mówi o islamizacji Europy na tak. podstawie swoich doświadczeń z Kamerunu, więc dzisiaj wiele wątków, wiele tematów, ale rozpocznijmy od podstawowego. Jak to stało się, że siostra rozpoczęła swoją posługę w Kamerunie? Ile lat siostra tam już posługuje?
Ja posługuję dopiero 16 lat, można tak powiedzieć. Natomiast nasze zgromadzenie podjęło misję 27 już lat temu. Choć zgromadzenie nie jest nasze typowo misyjnym zgromadzeniem, ale jednak jak w 1985 roku przyjechał przedstawiciel biskupa holenderskiego z Kamerunu, z prowincji wschodniej, z diecezji Bertła, na konsultę wyższych przełożonych i tam właśnie tak zaproponował, że gdyby jakieś zgromadzenie miało jakąś okrągłą datę albo coś, to wtedy zamiast budować jakiegoś pomnika albo wydawać jakoś inaczej pieniądze na tę rocznicę, to lepiej by było zbudować taki żywy pomnik właśnie w jego diecezji. I nasza matka ówczesna, matka Barbara, chwyciła, jakby można było powiedzieć, wędkę i dlatego pomyślała sobie, że skoro zbliża się stulecie śmierci naszej założycielki, więc wyślę właśnie nasze siostry tam do Kamerunu. Ja nie byłam w pierwszej ekipie, dopiero później pojechałam, także pierwsze siostry pojechały w 1987.
Pierwsze doświadczenie przed 16 laty Kamerunu, to doświadczenie, które siostra by dzisiaj określiła jakie?
Mnie fascynuje do dzisiaj zresztą to samo. Jakieś takie wrażenie, radość życia. Bardzo mi się podoba. To znaczy to niewiele mający, a tak wiele się cieszący. Czasami naprawdę z jakichś drobiazgów. Po prostu z drobiazgów. Naprawdę.
Czy prawdą jest, że na początku pracy w terenach misyjnych ma się dużo do powiedzenia, a im więcej lat się pracuje, tym mniej się ma do powiedzenia, czy chce się powiedzieć?
Zgadzam się. Mi się też tak wydaje. Im się dłużej jest, tym trudno, bo się spotyka jak gdyby i ekstremalne, i bogactwo. Też gdyby ktoś przyjechał do Kamerunu, mogę zawieźć do Ngaundere, tam na północy i pokazać piękny pałac najbogatszego muzułmanina z północy. Piękny pałac, jak z tysiąca i jednej nocy. Mogę też zaprowadzić do centrum w stolicy, gdzie są różne budynki ministerialne, gdzie także mieszkają właśnie ci najwyżsi dygnitarze kraju. Ale mogę także i zaprowadzić do moich wiosek, wśród których pracuję, wśród ludzi, wśród których pracuję. I tam można zobaczyć zupełnie tą drugą ekstremalną stronę. Tam, gdzie ja, chociaż jestem niby odważna i też gotowa na podjęcie jakichś takich wyzwań czasami, a jednocześnie potrafiąca wytrzymać tylko kilka dni, na przykład na pielgrzymkach, na sesjach, na formacjach, kiedy śpimy. Właśnie na wioskach, kiedy przyjmujemy gościnę ludzi, kiedy jemy to, co ludzie, kiedy jakby przebywamy razem z nimi, bez powrotu do domu, to zawsze, zawsze, po paru dniach, to jestem szczęśliwa, że wracam do domu.
Trud pracy misyjnej, trud pracy w Kamerunie. Wiadomo, że siostra będzie mówić o tych doświadczeniach, które nie są oglądaniem pałaców bogaczy i tych nie. wyższych sfer, ale będzie się siostra z nami dzielić pracą, która jest pracą pośród ludzi prostych, ludzi opuszczonych?
Tak, to przede wszystkim. Bardzo lubię moją właśnie tą pracę wśród ludzi najbardziej ubogich w moich wioskach. Teren mojej pracy jest dosyć duży, to jest ponad 120 kilometrów. Jak przyjechałam 16 lat temu do Kamerunu, to była jedna parafia. To była jedna parafia. Później wraz z napływem duchowieństwa już tego kameruńskiego w naszej diecezji, ta jedna parafia została podzielona, jest w tej chwili 5 parafii. Ale my dalej jesteśmy jak gdyby w tym samym obszarze pracy. I pamiętam, jak to była Garła Bulaj właśnie na granicy. To jest takie małe miasteczko na granicy z Republiką Centralnej Afryki, prowincja wschodnia. I tam trafiłam, jak przyjechałam do Kamerunu. I to była moja taka pierwsza miłość. Z tym, że potem pracowałam i w Ngaundere, tam na północy, później byłam w Bertła. I po śmierci naszej siostry Lidii, matka mnie skierowała z powrotem do Garła Bulaj. Także wróciłam do tego, gdzie pracowałam w pierwszych latach moich po przyjeździe.
Patrząc na posługę sióstr zakonnych w Polsce, jesteśmy w stanie w miarę sobie wyobrazić, na czym polega praca. Natomiast na czym polega praca siostry zakonnej na misjach? Pytam o to siostrę. Na czym polega siostry praca w Kamerunie?
Praca na misjach, co mi się bardzo podoba, to jest całokształt różnych działań. To nie jest tylko ewangelizacja, katechizacja. Słuchajcie, to jest nawet i szkoła rolnicza. Założyłam szkołę rolniczą. To są całość działań, na przykład z młodzieżą. Mam takie duże stowarzyszenie studentów i oni są zalegalizowani jak Stowarzyszenie Studentów na Rzecz Rozwoju Wschodu Kamerunu. Więc to, co my z nimi jakby robimy, to są różne i projekty, i rolnicze.
Rozpocznijmy od tej szkoły rolniczej.
Dobrze.
Czym to jest, jak się to rozpoczęło?
Więc może dlatego, że sama jestem ze wsi mazurskiej. Moi rodzice byli rolnikami i skończyłam także szkołę rolniczą. Ale może, jak to mówią, czym się nasiąknie gdzieś tam za młodości, to później gdzieś to się odzywa. Ale jak pracowałam właśnie na tych moich wioseczkach i pracowałam z młodzieżą i tam akurat grupy młodzieżowe się nazywały Chrześcijańska Młodzież Rolnicza. Ona miała to w nazwie swojej. Więc aż według mnie się prosiło, żebyśmy mówili więcej nawet na temat rolnictwa. Biskup poprzedni, Belk, stworzył takie centrum formacji rolniczej, gdzie kształcił rodziny całe. Więc tam wysyłałam najpierw te pierwsze lata rodziny. Kilka rodzin wysłałam i one były po prostu rok, dwa. I wtedy jak wróciły te pierwsze rodziny, które wysłałam do tego centrum formacji misyjnej, to zaczęliśmy organizować takie różne sesje właśnie wśród tej młodzieży, wśród tych grup chrześcijańskiej młodzieży rolniczej. A później coraz bardziej żeśmy dojrzewali do tego, żeby stworzyć nawet szkołę. No i stworzyliśmy taką szkołę. To była taka szkoła połączona praktyka z teorią. 2 tygodnie było praktyki, 2 tygodnie teorii. Oczywiście moimi profesorami byli bardzo prości ludzie. Ci ludzie wybrani z wiosek, bo nas nie stać było na to, żeby zatrudnić jakichś tam znanych profesorów czy z miasta, bo to wiadomo, że kosztowałoby to dużo. I po prostu przez kontakt tam jeszcze z takim, właśnie z tym centrum formacji, po prostu żeśmy kształcili tych naszych profesorów. Ja pamiętam taki jeden fakt. Kiedyś dostaję mail od jednego dyrektora z technikum zespołu nawet szkół rolniczych spod Wrocławia. I on właśnie mi pisze mail, dostał mój adres ze zgromadzenia i właśnie pisze, że on chce po prostu stworzyć taką współpracę między szkołą rolniczą tutaj w Polsce, a moją szkołą rolniczą, bo też gdzieś tam na internecie wystukał sobie szkoła rolnicza i mu wyskoczyła szkoła rolnicza w Kamerunie. Więc ja mu odpowiedziałam, że ja po prostu sobie nie widzę. Ja sobie po prostu nie widzę w ogóle tej współpracy. No bo na jakiej płaszczyźnie jest ta nasza współpraca? Na jakiej płaszczyźnie? Bo on właśnie pisał, że to będzie współpraca, wymiana, że nasi tutaj z Polski przyjadą do nas, tam do Kamerunu, z Kamerunu przyjadą tutaj do Polski. Więc ja mówię, no dobrze, no wasi przyjadą do nas, będą mówić o ziemniakach, o zbożu, nasi pojadą znowu do Polski, znowu będą mówić o orzeszkach ziemnych, o manioku. Ja mówię, gdzie jest jakaś płaszczyzna wspólna? Wy będziecie nam mówić o rasach i hodowli różnych zwierząt, a my wam powiemy, że najpierw zacznijmy od tego, że będziemy gdzieś te zwierzęta zamykać, żeby one się tak sobie nie chodziły bezpańsko jakby, że trzeba je karmić. Wy będziecie mówić o jakichś tam płodozmianach, będziecie mówić o jakiejś nawozie, a ja wam będę mówiła z moimi profesorami, że wystarczy pójść i gdzieś tam sobie odbrusować jakiś kawałek buszu afrykańskiego i ciągle szukać jakby tej ziemi nowej. I tak dalej, i tak dalej. Także tutaj sobie pomyślałam, no ojejku. Ale mimo wszystko to pytanie tego dyrektora skończyło się bardzo dobrze, bo nawiązaliśmy współpracę, jak mówią, może nie tyle taką rolniczą, co po prostu kolaborujemy do dzisiaj zresztą w innych dziedzinach.
Owoce tej szkoły rolniczej są wymierne, jeżeli chodzi o rolnictwo, bo druga część pytania to oczywiście, jeżeli chodzi o formację taką intelektualną, formację duchową, bo nie można oddzielić posługi tej na rzecz budowania świadomości tej agralnej, czy świadomości przynależności do danego państwa, do narodu, od tej formacji, która jest jako siostry zakonnej formacją ewangelizacyjną.
Tak, no, można ewangelizować poprzez różne formy. To nie jest tylko to, żeby my im wspomagamy w dziedzinie właśnie tej teorii czy praktyki rolniczej. Według mnie to trzeba robić. To trzeba robić poprzez wszystkie formy. Jest bardzo trudno mówić o Jezusie do ludzi, którzy naprawdę nie mają z czego żyć, którzy są chorzy, którzy są głodni. I według mnie cała działalność misyjna właśnie jest ku temu, żeby pomóc temu człowiekowi stać na swoich własnych nogach. I ku temu zmierzają te wszystkie działania.
Czy dzięki tej szkole rolniczej ludziom zaczęło się lepiej żyć?
No trudno to mierzyć jakimiś tam rezultatami bardzo wymiernymi. Według mnie to bałabym się. Natomiast na pewno ileś rzeczy gdzieś tam się zapoczątkowało, nie? Chociażby hodowla świń, że oni po prostu zaczęli je jakby ogradzać, karmić. To już jest, no choćby.
Drugie stowarzyszenie, o którym siostra mówiła, to tak. Stowarzyszenie Młodych na
Studentów rzecz... na rzecz Rozwoju Wschodu Kamerunu. Ja pracuję akurat właśnie w prowincji wschodniej. Gdy przyjechałam do tej prowincji wschodniej, bo ja tutaj chcę mówić o niej, bo zachód Kamerunu jest już lepiej postawiony jak gdyby. Tam chrześcijaństwo trwa dłużej. Tam jest już 140 lat prawie. Natomiast moja parafia...
Co wiemy, to ta część Kamerunu jest w większości chrześcijańska, natomiast tak. Ta, gdzie siostra pracuje, jest w większości...
Są muzułmanie.
Muzułmańska.
I później protestanci, którzy przyszli od nas pierwsi do Kamerunu, więc... A my jesteśmy w moim rejonie, w prowincji wschodniej, na trzecim miejscu, więc 16%. Więc kiedy przyjechałam właśnie do Garła Bulaj, nie znałam, a miałam grupę młodych, nie znałam ani jednego studenta, ani jednego. Najstarszym chłopakiem jakby w dziedzinie tej edukacji to był taki, no, jeden, który był 2 lata do matury. I to był taki ojej, bo on był 2 lata do matury. W tej chwili mamy w stowarzyszeniu 96 studentów. To jest naprawdę potężna armia, przynajmniej ja tak to określam, bo wiem, z jakim trudem ona była budowana, ta armia. Oczywiście ona się powiększa z roku na rok, ale na miarę moich środków. Więc to nie znaczy, że tylko jest 96 młodych ludzi, którzy chcą studiować. To jest po prostu moje środki się na tym kończą. Jakie są środki, no to wtedy, jak mówią, jeszcze przyjmujemy tam 2, 3, 4, w zależności od tego, ile nas zbieram, ile i ludzie ofiarują. Ludzie pomagają w bardzo różny sposób, więc i przez różne taką adopcję indywidualną, ale także taką ogólną. Także to, co na przykład teraz, jak jestem 3 miesiące w Polsce, no to to jest ze spotkania na spotkanie, ze spotkania na spotkanie, z niedzieli misyjnej na niedzielę misyjną.
Czyli w Kamerunie praca, przyjazd do Polski na
jeszcze
tak zwany odpoczynek. Jeszcze gorzej, czyli też praca.
Kiedy ludzie się pytają, kiedy odpocznę, mówię w samolocie. Za 2 tygodnie.
Siostra Tadeusza Frąckiewicz, dominikanka, misjonarka z Kamerunu na studiu. Spoglądamy też jednym okiem, przynajmniej telewidzowie mogą, na film zrealizowany z udziałem, można powiedzieć, siostry, jak wygląda siostry praca. No i widzimy wiele umiejętności siostry przez jazdę samochodem, na motorku,
skuterku. Mój ulubiony. No ale mogę się z nim poruszać tylko praktycznie po miasteczku. Na wioski niestety już nie mogę wyjechać, to już są kilometry.
Ale też widzimy siostrę w wielu takich sytuacjach, prawie jak lekarz, prawie jak nauczyciel. Kim jeszcze siostra jest?
Nie wiem, nie, boję się powiedzieć, że jak mówią, w bardzo wielu dziedzinach, to i tak jeszcze na tym filmiku nie ma wszystkiego. To, co na przykład ze studentami robimy, bo to już na przykład festiwale kulturalne. Afryka niestety odchodzi także od swoich korzeni. Bardzo odchodzi od swoich korzeni. Także tak samo zabiegamy i z dziećmi. Na przykład jak są grupy dziecięce, organizuję różne takie właśnie małe festiwale albo większe. Byłam tam przez trochę także taką koordynatorką grup dziecięcych w diecezji, więc organizowałam to nawet jakby na terenie całej diecezji. I o to właśnie chodziło, żeby te małe dzieciaki dowiedziały się od babci, od dziadka właśnie czy tańca, czy jakichś zwyczajów i żeby po prostu pokazały, to był taki wymóg, pokazać jeden zwyczaj, przynajmniej jeden taniec tradycyjny. Tutaj jest tam leciutko, są takie dwie grupy, trzy właściwie pokazane w tym filmiku, ale nie ma właśnie z tego z festiwalu. Nie ma także z tego festiwalu dużego, którego żeśmy organizowali na miarę całej prowincji wschodniej właśnie ze studentami. I to dla mnie było bardzo ważne. W tym roku niestety nie zorganizowałam, bo mi nie starczyło po prostu pieniędzy. I kiedy żeśmy się próbowali odwołać, nawet do pani minister kultury, byłam osobiście u tej pani. I kiedy obiecała nam pomoc, zorganizowaliśmy bardzo dużo takich działań, jak mówią, przygotowujących do tego, żeby jak najwięcej tych grup właśnie z wiosek, tych prawdziwie z wiosek grup wystąpiło w tym festiwalu. No i niestety ministerstwo w ostatniej chwili, jak to mówią, no oznajmiło nam, że nie mają pieniędzy, więc...
Mówi siostra bardzo zatrważającą rzecz, a mianowicie, że Afryka, tam gdzie siostra pracuje, posługuje, czyli w Kamerunie, odchodzi od swoich korzeni. W czym się to jeszcze wyraża, oprócz tego, że zapomina się o zwyczajach, o kulturze, o tańcu?
Ja mam czasami wrażenie, że oni są w większości jeszcze zawieszeni jakby pomiędzy także i tymi światami religijnymi. Mam takie wrażenie, i nie tylko ja mam takie wrażenie, że oni po prostu ludzie, którzy żyli w kulturze, w religii animistycznej, w kulcie przodków, przyjmujący później chrześcijaństwo, czy inne nawet religie, i oni po prostu, mam wrażenie, tak jakby do końca, do głębi byli, na przykład sprawa magii, sprawa nawet, jak mówią, rzucenia tam tych piorunami, czy podejścia do choroby, do śmierci, zawsze ktoś musi być. Trzeba tego kogoś znaleźć, kto dał tą chorobę mi, czy nawet ktoś umiera. Trzeba znaleźć, kto spowodował, że ten człowiek umarł, kto rzucił, jak mówią, piorunem i tak dalej. Oni w tym tkwią i bardzo w to wierzą. Najbardziej tacy, jak mówią, bardzo dobrzy chrześcijanie, katolicy. To można porozmawiać z siostrami, to można porozmawiać z księżmi, tak samo. I oni po prostu w to bardzo wierzą. Ja mam takie wrażenie, że gdzieś jeszcze nie do końca, gdzieś żyją między zawieszeni, jak w tych już dwóch kulturach. Ja na przykład bardzo lubię bajki. Wracam do tych bajek. Będziemy zresztą nawet wydawać bajki nasze kameruńskie. one mnie fascynują, ale one też pokazują cały ten problem bajek, zaniku teraz opowiadania bajek, bo to był dawny, dawny sposób wychowywania przez bajki. To było ognisko, to był dziadek, to byli młodzi dzieci, nie? Którym im ten dziadek opowiadał bajki. I poprzez bajki, zakończone morałem, po prostu ci dziadkowie wychowywali to młode pokolenie. I później przyszły szkoły. To jest coś takiego, do czego teraz nawiązuje Boko Haram. To państwo islamskie na północy Nigerii, na północy Kamerunu. Oni też w samym swojej nazwie Boko Haram mówią, że właśnie ta szkoła, ta cywilizacja Zachodu jest zła. To jest w nazwie. I ja pamiętam, oglądałam nawet taki spektakl poetycki wystawiany przez koło poetów z Yaoundé i oni właśnie mówili o tym, przedstawili taki sketch, ten spektakl. I tam właśnie był taki moment konfrontacji między z tym starym modelem wychowywania Afrykańczyków, a teraz szkoły, dzięki tym szkołom właśnie zachodnim, jak gdyby ci ludzie tracą korzenie. Oni już przestają być wychowywani tak, jak byli wychowywani, czyli te wszystkie wartości, dzięki którym oni żyli, gdzieś zatracają. I to jest właśnie kto winien? Ta cywilizacja, która wchodzi poprzez szkoły.
Chciałem o to zapytać, bo u nas, w naszej rzeczywistości polskiej, jeżeli mówimy o zaniku tradycyjnej formy wychowania, tej formy, która była formą dialogu pokoleniowego poprzez opowiadanie, poprzez różnego rodzaju historie, również te rodzinne i te pedagogiczne zawarte w bajkach, w baśniach, no to mówimy, że telewizja zastąpiła, internet zastąpił tego głównego wychowawcę, który no, był żywym człowiekiem, bo to była mama, babcia, dziadek, ktoś bliski dokładnie. Z rodziny. A siostra mówi, że rzeczywistość kameruńska tutaj dałaby wskazówkę, że to szkoła i teraz jeżeli szkoła, to co weszło przez tą szkołę takiego, co niszczy ten porządek wychowania?
Mi się wydaje, że właśnie to, co mówimy i w dziedzinie tych kultur, w dziedzinie nawet religii, że oni są po prostu zawieszeni jakby w powietrzu. Mhm. Oni są jakby zawieszeni w powietrzu. Jeszcze nie wyszli z tej dawnej kultury, a nie weszli w tą nową kulturę. Owszem, ja sama jestem za edukacją, bardzo jestem za edukacją, ale tak naprawdę się czasami zastanawiam, na ile my, na ile, na przykład są pigmeje, nie? Którzy do końca bronią się, nie? Przed przyjęciem tej kultury zachodniej, czyli po prostu przed wysłaniem jak gdyby tych dzieci do szkół, bronią się do dziś. I na przykład na ile my, im każąc jak gdyby pójść do tych szkół, na ile my im zabieramy tak naprawdę to szczęście, którym oni mają swoje jakieś tam szczęście na ich poziomie.
Mówi siostra o zawieszeniu pomiędzy religiami, tych, którzy są ewangelizowani, którzy przyjmują chrześcijaństwo bądź spotykają się z chrześcijaństwem. Religia i kult przodków, który jest mocno wpisany w tą religię rdzenną, w której zostali wychowani. No ale przecież religia chrześcijańska, ona nie zrywa relacji ze zmarłymi. Wprost przeciwnie, też w centrum naszej religii, może nie w samym centrum, ale jest w wyznaniu wiary.
Jest Komunia Świętych, oczywiście. Mi się do końca nie kłócą te religie. Wiem, że na przykład jeden ksiądz organizował nawet Wielki Piątek. U nas jest taka tradycja, przynajmniej w tych plemionach, w których ja żyję, bo w Kamerunie jest dużo plemion, więc nie można powiedzieć, że we wszystkich plemionach to jest... Ale mówię, wśród tych plemion rodziny Baja, wśród których ja pracuję, to oni mają zwyczaj zawsze czuwać jedną noc. Obojętnie kto umarł, o której godzinie umarł ten ktoś, czy rano, czy tam wieczorem, ale musi być jedna noc czuwania.
W ciągu roku czy
Nie, jak śmierci. Umarł, jak ktoś umarł, tak.
Zaraz po śmierci.
I dopiero po tej nocy czuwania, dopiero na drugi dzień rano gdzieś tam do południa grzebią. I właśnie to jest takie bardzo mocne czuwanie przy zmarłym. Jeżeli to jest chrześcijanin, no to organizujemy na przykład msze święte, jedną, drugą, jakieś śpiewy. Nikt nie zmruży oka. Jak nasza siostra...
Mieliśmy modlących się na różańce, więc zapewne też modlitwa różańcowa.
Tak, bardzo. Jak nasza siostra zmarła, znaczy miała wypadek, i nasza Polka, siostra Lidia Schulz, 3 lata temu. Więc to samo, msza za mszą, całą noc i całą noc pełny kościół ludzi. Dlaczego, do czego chcę tutaj dojść? Że właśnie jeden z księży, to nawet polskich, on poszedł jak gdyby tym tropem i Wielki Piątek mówił, proszę bardzo, Jezus umarł, więc będziemy czuwać, będziemy tak czuwać, jak wy czuwacie przy kimś zmarłym. I to chwyciło. Rozpalali ognisko, nie? Modlili się, trochę potańczyli, bo oni mają takie też swoje tańce pogrzebowe. To nie są takie wszystkie jednakowe, ale i mi się to też podoba. Także mi się wejście do pewnych, jak mówią, ich tradycji.
Jeżeli
to wszystkiego nie da rady, niestety.
Oczywiście, ale jesteśmy przy Wielkim Piątku, czyli jesteśmy przy śmierci Chrystusa, też przy tajemnicy śmierci człowieka, który odchodzi, więc nie sposób nie zapytać o tajemnicę zmartwychwstania. Czy wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czy w zmartwychwstanie każdego człowieka, to tajemnica,
to
czy problem?
Według ich wiary to jest bliskie, tak. Dlatego na przykład oni dawniej grzebali ludzi zmarłych, swoich rodziców, w jednym z pomieszczeń w domu. I to właśnie, żeby był. Nie tylko duchem, ale i ciałem. Teraz nie ma cmentarzy. Ogólnie ja widziałam tylko jeden cmentarz w Jaundę, w stolicy. Natomiast normalnie się chowa koło domów. Myśmy też naszą siostrę pogrzebały koło domu, koło naszego domu misyjnego.
Siostra Tadeusza Frąckiewicz, dominikanka, zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. 56 657 00 100 lub 657 00 11 lub 00 12. 536 600 300 lub 536 600 400. To telefony w naszej rodzinie i telefony dla słuchaczy, widzów spoza granic ojczyzny. 48 56 657 00 13 lub 00 14. Po takim wyrywkowym, ale szerokim spojrzeniu na pracę misyjną, na Kamerę, na Afrykę, pytanie o zasadniczy temat dzisiejszego naszego spotkania. Rodzina w Kamerunie. Rodzina, od razu powiedzmy tak, rodzina chrześcijańska, a rodzina muzułmańska.
Rodzina chrześcijańska dąży do tego, żeby była monogamia najpierw. Od tego trzeba zacząć. A w Afryce jest to bardzo popularna znowu poligamia. I tutaj często są takie małe konflikty, nawet pomiędzy katolikami, między nawet tymi bardzo zaangażowanymi katolikami, jakim są katechiści nawet, którzy czasami, no bo to się kłóci jakby z ich kulturą afrykańską, to jest ta ilość żon, ilość dzieci, to świadczy o pewnej pozycji człowieka, mężczyzny, więc tutaj nie wszyscy chcą się zgodzić z posiadaniem tylko jednej żony. Nawet ci właśnie mówię zaangażowani katolicy.
To pierwsze spostrzeżenie. A
drugie. Co mi się bardzo podoba, że oni uważają, że dzieci to jest wielkie bogactwo ich, indywidualne nawet. Im więcej ma się dzieci, tym jest się bogatszym. I czego brat mi na przykład w Europie, czy no tu, szczególnie mi chodzi o Polskę.
Pierwsze to konflikt monogamicznych.
Tak, poligami. Później.
Ale drugi to wielka radość.
Wielka radość właśnie z posiadania dzieci. Oni się po prostu nie boją. I czasami ja mówię, słuchajcie, no ale przecież no nie macie, bo ile razy pomagam im w wykształceniu tych dzieci. I czasami naprawdę ja, przepraszam, że która bardzo lubi, jak mówią, mają dzieci, ale czasami się denerwuję, bo już ma 10. I ja mówię, proszę pana, no, czy tam proszę pani, no, no, bo to jest jedno kolejne dziecko, może po prostu zadbajmy o tę 10 najpierw. Proszę siostry, a jeżeli to 11 będzie prezydentem kraju?
A jeżeli będzie 12 świętym?
No właśnie.
A 13 wstąpi do Dominikanek.
Dokładnie.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Beata z Dolnego Śląska.
Prosimy Pani Beato.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, pozdrawiam siostrę. Siostra była u nas ostatnio w bajkowym przedszkolu w Żarowie. I wydarzyło się coś fantastycznego. Podczas, kiedy siostra pokazywała przeźrocza, zdjęcia z malutkimi murzeniątkami, odzew naszych dzieci, które mają wszystko, które były zszokowane, że dzieci bawią się kółkiem od roweru, które właściwie w szkole nie mają nic, po prostu były tak zdezorientowane. Pierwszy raz w życiu, przypuszczam, coś takiego widziały. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie od tych dzieci wypłynęła inicjatywa, że pomogą małym murzynkom i zorganizowaliśmy na terenie naszej placówki zbiórkę przedmiotów do szkoły, wyposażenia takiego, co się przyda małym dzieciom do szkoły, zabawek i myślę, że siostra, jak będzie tylko mogła, nasz ksiądz Jakub przekaże siostrze i zawiezie to malutkim dzieciom. Fantastyczne spotkanie, nie tylko wspominają je małe dzieci do dzisiaj, ale również i my, dorośli nauczyciele. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Beato, z Panem Bogiem. Z siostrą mamy dwie charakterystyczne rzeczy charakteryzujące rodzinę. To ten konflikt pomiędzy poligamią, monogamią, radość z posiadanego potomstwa, więc otwartość na życie.
Kult życia nawet.
Kult. Proszę rozwinąć.
Kult życia. Ja myślę, że do tego kultu życia także nawiązali ojcowie Paulini nasi polscy, którzy chcą zbudować wielkie sanktuarium właśnie Matki Życia. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który właśnie jest ukazywany naszym Kameruńczykom jako Matka Życia. Jest to bardzo ważne. Na przykład to jest ja, która nie mam potomstwa. Ja nie istnieję, ja już nie istnieję. Chociaż mnie bardzo szanują, nawet muzułmanie jako kobietę Boga, zresztą mam welon, to jest w ich także religii, że jak mówią, kobiety mają zakrytą głowę, ale ten kult życia, ja nie mam potomstwa, więc ja już nie przekazuję tego potomstwa, ja nie przekazuję tego życia, więc ja już nie istnieję.
Oho.
Nie, to jest bardzo mocne. To jest także konflikt, na przykład jak dziewczyna chce iść na siostrę. No i nagle nie przekaże życia. Dramat. Dlatego jest tak dużo w Afryce czasami, jak mówią, no, tych problemów, nie? To jest dramat. Ja pamiętam taką znajomą dziewczynę, która mówi, że rodzina po prostu zrobiła takie wielkie spotkanie i mówią, słuchaj, no uróć nam jakieś jedno dziecko dla nas, a potem już idź do tego klasztoru. Już ci pozwalamy, ale chociaż jedno przekaż, jedno życie chociaż.
No, a wtedy pytanie, tutaj mówimy,
a kiedy się nie zgodziła, no
to... o kobiecie, a jeżeli chodzi o i macierzyństwo, a mężczyzna i ojcostwo.
To samo. Ojciec też nie istnieje już.
Aha, czyli nie ma mnie.
Nie.
Czyli nie ma nas do
tej studii. Nie ma. My nie przekazaliśmy tego fizycznego życia.
Chociaż nas nie ma, to jednak odbierzemy kolejny telefon. Prosimy, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Wrocławia.
Prosimy Pani Danuta.
Serdecznie pozdrawiam ojca i siostrę. Dzwonię dlatego, że no, bardzo się modlę za misjonarzy i w miarę moich skromnych możliwości wspieram. A cieszę się bardzo, widząc i słysząc siostrę, dlatego że tutaj... nasuwa mi się takie pytanie, bo u nas we Wrocławiu jest kościół ojców Dominikanów przy grobie błogosławionego Czesława. Jest wspólnota ojców Dominikanów, której przeorem jest ojciec Stanisław Gurgul.
Misjonarz z Kamerunu.
Właśnie, i dlatego dzwonię, bo chciałam zapytać właśnie, czy siostra się z nim zetknęła, dlatego że no, fantastyczny ojciec misjonarz 8, czyli w ubiegły piątek, obchodził, była msza święta odprawiana przez niego imieninowa, tutaj o godzinie 12. I jeszcze na dodatek obchodził 25-lecie kapłaństwa. No ślicznie to wszystko wyglądało. Na koniec rozdawał obrazki i pięknie wypowiadał się. No jest fantastyczny, podziwiam go jako misjonarza. Jeżeli siostra pozwoli, to ja przeczytam tekst, który on umieścił na obrazku. Akurat tutaj naszkicował lata swojej pracy i cytuję po prostu. Na obrazku prymicyjnym, to są jego słowa, napisałem: będę Cię wielbił, mój Panie, póki mię na świecie stanie. Z psalmu 30, w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. I dalej. Wielbić Pana przyszło w wielu miejscach, nie zawsze udolnie. W ciągu tych lat pracowałem na służewie w Warszawie i w Krakowie, uczyłem się francuskiego w Paryżu, pracowałem w Kamerunie,
tak,
z katechistami w diecezji Bertois. I tu właśnie słyszałam tą nazwę.
Diecezja Bertois, tak.
Właśnie, tak. Byłem duszpasterzem młodzieży w Dulu, w Duala.
Duala.
Tak. Pracowałem na misji w Yoko. Tak. Potem był czas w Republice Środkowej Afryki, w stolicy Bangui.
Bangui.
Ja nie potrafię wymówić właściwie, ale siostra to już się orientuje na pewno. Później na nowo wróciłem do stolicy Kamerunu, Yaoundé. Tak, pełniąc obowiązki ekonoma wikariatu.
Tak.
We wrześniu w 2010 roku wróciłem do Polski. Od lutego następnego roku wyjechałem do Dublina w Irlandii, aby pracować z Polonią, a potem od sierpnia 2011 roku wyjechałem do Trinidadu, gdzie byłem wikariuszem w parafii kapelanem dominikanek klauzurowych w Rosary Monaster.
Pani Danuto,
już kończę,
prosimy pozdrowić księdza Stanisława Gurgula i dziękujemy za takie zamiłowanie do misji misjonarzy, bo gdybyśmy tutaj chcieli przedstawiać historię każdego z misjonarzem, ale to też znak, że wiele osób no, jest zamiłowanych w misjach i,
tak,
i wspiera
misjonarzy. Ja jestem zafascynowana dobrocią ludzką. Jakieś mam szczęście od Pana Boga, że spotykam fantastycznych ludzi.
Siostro, pozostajemy też przy rodzinie.
Dobrze.
Kult życia. To już mamy jako drugi taki charakterystyczny element po tym konflikcie monopoligamicznym. Natomiast wychowanie. Kto wychowuje dzieci? Skoro jest dwunastka, trzynastka, może i więcej.
No tu jest taki mały problemik. Ja mam takie wrażenie, obserwując, że to starsi bracia i starsze siostry wychowują. Także na przykład jak tutaj pani Beata z Żarowa mówiła, wspominała właśnie o zabawkach, to mówię, że jak widzę wielką kreatywność wśród chłopców budujących różne samochodziki, z wszystkiego, co się da, natomiast dziewczynki nie muszą gdzieś tam sobie robić lalek, bo one mają te żywe lalki już od najmłodszych lat. To jest gdzieś już zakodowane, że one po prostu ciągle chodzą z tymi młodszymi siostrami, braćmi i tak dalej.
Warunki życia. Widzimy na obrazach gotowanie przed szałasem. Gdzie taka rodzina tak wielodzietna mieszka, gdzie żyje, gdzie pracują rodzice, jak zdobywają chleb, pożywienie?
Ja może zacznę od tego, jak przyjechała jedna Kamerunka tutaj do Polski i na zapytanie, jakie pierwsze wrażenie ona odnosi tutaj właśnie, jak obserwuje, to ona odpowiedziała właśnie, że ona nie widzi ludzi w mieście, bo to akurat przyjechali do Warszawy później, do innego miasta, bo u nas jakby w naszej kulturze całe życie się koncentruje w środku domu. Na zewnątrz się tylko wychodzi po to, żeby gdzieś nie dostać się do innego pomieszczenia, czy do innego domu i tak dalej, do pracy. Natomiast tam w Afryce całe życie się koncentruje właśnie na zewnątrz. A więc to jest kuchnia, te trzy kamienie, tam się siedzi, tam się czesze, tam się rozmawia. Czyli praktycznie dom służy jak gdyby tylko do spania, czyli na noc. Z tego, co ja obserwuję. To jest takie pierwsze. Z czego się utrzymują ludzie? W moim regionie, mogę powiedzieć, to jest, utrzymują się z maczety i z motyki. To są puste przestrzenie. Jeszcze nie jest takie zamieszkałe. I dlatego na przykład, no, co można zrobić jedną maczetą czy motyką? Więc no, wiadomo, że od wykrzewią te drzewka takie buszowe i co roku zmieniają jakby teren. Co roku zmieniają, ciągle szukają tej świeżej ziemi, jak oni mówią, tej dziewiczej ziemi, bo nie znają, że można to nawozić, że można to nawieść. Także praktycznie najwięcej, przynajmniej w moim regionie, się utrzymuje z tego małego rolnictwa i z małego handlu. To, co gdzieś tam sobie produkuje, to sprzeda. Czy jakieś tam coś do jedzenia, czy jakieś takie zwyczajne coś, sól, cukier i takie podstawowe rzeczy sprzedają właśnie.
Siostro, rozmawiamy o rodzinie, rodzinie w Kamerunie. Mówimy i często mamy na to dowody, nie tylko, że tak sobie mówimy, że rodzina jest bardzo mocno atakowana w świecie, w Europie. Czy siostra dostrzega taki ideologiczny atak na rodzinę w Kamerunie? Czy ta rodzina może rozwijać się zgodnie ze swoimi prawami, zgodnie z prawami Stwórcy, czy jest w jakiś sposób rozbijana? No na pewno wielki rozbój wokół rodziny, no to antykoncepcja. No to no jeżeli taki kult życia jest, to nie mamy co mówić o in vitro na pewno.
Nie.
Ale
akurat o in vitro nie. Ale antykoncepcja, to znaczy jakieś tam środki usuwania ciąży, też istnieją. Takie ich, ale to też istnieje, niestety.
A więzi między rodziną?
No tego nie ma na pewno w takim znaczeniu, jakim my myślimy, takich więzi bardzo emocjonalnych. To jest bardzo często to, co odkrywam, na przykład jak pracuję z dziećmi czy z młodymi, że oni bardzo są wdzięczni, na przykład jak się ich pytam, nie, jak oni są w szkole, czy coś im się tam dzieje, czy są chorzy, czy są głodni, bo oni po prostu, brakuje im tych pytań właśnie wśród rodziców. Ma się wrażenie, oczywiście takie negatywne czasami, nie? Że dzieci się, no tak, żeby przyszły na świat, pomaga im się przyjść na świat, a później po prostu jakoś tak się ich czasami zostawia. To jest, także my, na przykład siostra moja, lekarka, pracuje w przychodni i też często właśnie mówi, no tak, na leczenie tego dziecka nie ma pieniędzy. Ale później, jak już umrze to dziecko, to pieniądze, żeby urządzić ten pogrzeb i jedzenie, bo to wtedy wszyscy się schodzą, trzeba tych ludzi nakarmić, to wtedy się mówi, znajdą. Bardzo często ma takie wrażenie, bardzo często ma taki jakiś taki żal do ludzi, że jak mówią, jak dziecko jest chore, to gdzieś to jest zostawione tak. Gdzieś jest jakieś takie naturalne, później taka selekcja, wszystkie jakieś mówią, dzieci chore, słabsze, gdzieś są jakieś takie zostawione samym sobie i po prostu odchodzą szybciej. Zostają te silniejsze typy. Z jednej strony to jest dobre, z drugiej strony złe.
Dziękuję. Prosimy, kolejny telefon. Halo?
Halo?
Prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pozdrawiam serdecznie. Tutaj moje imię Janina. Dzwonię z Toronto. Witam serdecznie i pozdrawiam siostrę. Słyszałam o niej bardzo wiele. Mimo, że daleko od Polski, ale chyba siostra miała spotkanie w Rzeszowie i tak. Siostra przekazała mi wszystkie informacje.
Miałam.
Jestem pełna wdzięczności i uznania za ten niesamowity heroizm. ileż trzeba mieć miłości do drugiego człowieka, by poświęcić swoje życie, by trwać w tak przecież bardzo trudnych warunkach. Dużo wiemy o tej misji w Afryce, dlatego że mamy tutaj naszego wielkiego przyjaciela, biskupa Jana Ozgę, tak, który posługuje chyba już 25 lat.
Diecezji Dume Abombang.
Proszę?
W diecezji Dume Abombang.
O właśnie, właśnie, dziękuję. I który wkrótce nas odwiedzi. Jeszcze w maju będzie tutaj w Toronto, więc no, staramy się tutaj też pomóc, organizować, by troszeczkę wesprzeć tą ciężką misję i tą ważną posługę. Dziękujemy, siostro, z całego serca, że niesiecie Boga na krańce ziemi dla tych ludzi, którzy bez was nigdy by go pewnie nie poznali. Bóg zapłać wielkie. Życzymy dużo zdrowia, obiecujemy modlitwę i wsparcie oczywiście.
Ja bym tylko jednak mimo wszystko wyjaśniła, to znaczy wyjaśniła, jakaś taka reakcja. Ludzie czasami mówią, ojej, siostro, robisz jakieś tam piękne rzeczy, wielkie rzeczy i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, robię tak naprawdę to samo, co robię w Polsce. Tylko tyle, że tam ludzie są czekoladkowi. I może dlatego, że to nie jest w Polsce, a że gdzieś tam na innym kontynencie. A po drugie, nigdy bym nie zrobiła tych wspaniałych rzeczy, może, które gdzieś robię, gdyby właśnie nie ludzie, którzy gdzieś tam stoją za mną. To jest fantastyczne. Ludzie, może ja jakoś tak ostatnio weszłam nawet na Facebook, i to już, ja mówię, poznaję fantastycznych ludzi, którzy mnie nie widzieli nigdy, nie znają mnie osobiście, a którzy potrafią naprawdę wspaniale pomagać. Mówię, że naprawdę jestem zauroczona ludźmi.
Siostra Tadeusza Frąckiewicz, dominikanka, od 16 lat posługująca w Kamerunie. Siostro, my wciąż chcemy też rozmawiać i pytać o te sprawy związane z Kamerunem, z życiem człowieka w Kamerunie. Siostra jako człowiek zachodu Europy przyjeżdża do Kamerunu, by głosić Chrystusa, by pomagać drugiemu człowiekowi. Czego szuka człowiek zachodu w Kamerunie, oprócz tych osób, które szukają realnej, rzeczywistej pomocy drugiemu człowiekowi?
Ja myślę, że jest jakaś tam, nie tylko, nie mogę powiedzieć, że jestem, że byłam wolna od jakiejś chęci także pomagania w jakimś odległym zakątku świata. Ja to czasami opowiadam, że na przykład no wyjeżdżałam, miałam dyplom magistra, ale ja nie żywię, żeby się chwalić, nie, dlatego chcę powiedzieć do końca. I znałam już ten język jeden, francuski, no ale wydawało mi się, jak mówią, że mam jakąś tam poziom jakiś, żeby jechać, nieść tą oświatę. I kiedy zajechałam właśnie tam, do Afryki, do Kamerunu, i kiedy mnie tam moi przełożeni prosili, żebym się zajęła tam formacją, i kiedy potrzebowałam różnych materiałów i mogłam je mieć tam od sióstr z różnych takich zgromadzeń międzynarodowych, to niestety bardzo szybko musiałam tą swoją jaśnie oświeconość schować do kieszeni, bo moje współsiostry, mamy dwie siostry kamerunki, i one po maturze tłumaczyły mi te wszystkie materiały z hiszpańskiego, z angielskiego, z niemieckiego. A ja, jaśnie oświecona Europejka, musiałam tak zwyczajnie pokornie przyznać, że tak naprawdę no, ja znam tylko jeden język europejski. Może to wynika z tego, że Kamerun ma dwa języki obowiązkowe. Angielski i francuski. To już są dwa języki obowiązkowe. A 3 lata do matury muszą wybrać język albo hiszpański, albo niemiecki. Także praktycznie ten egzamin, taki próbną maturę, to jest państwowy egzamin, i maturę zdają w 3 językach europejskich. Niemiecki, przepraszam, angielski, francuski, albo hiszpański, albo niemiecki. No a ja? Dlatego mówię, specjalnie zaczęłam od tego, że wydawało mi się, że jak mówią, jadę, żeby nieść tą oświatę, i nagle oni mi pomagają tłumaczyć z europejskich języków.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Halo?
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca. Pozdrawiam ojca prowadzącego program oraz siostrę Tadeusza, koleżankę z klasy.
A, jak to mówi?
A, to będzie mała zagadka dla koleżanki. No, były gospodarz czwartej, piątej klasy, kiedy razem żeśmy się uczyli w zespole szkół w Karolewie.
Tak. Wspominałam, że skończyłam właśnie szkołę rolniczą, technikum hodowlane.
Tak, 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 tak. Także po prostu, no akurat w tej chwili oglądałem i oglądam jeszcze w trakcie i po prostu, no, słucham tego programu. No też patrzę, tak jak teraz patrzysz w moim kierunku. Bardzo się zmieniłaś po prostu.
Starzejemy się. Chociaż ja ciągle mam 28 lat.
Tak. No tak, 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 tak to wszystko
bardzo
wygląda.
Bardzo gorąco dziękujemy.
No. Miło mi, że miałem okazję po prostu w tej chwili osobiście zobaczyć.
Pozdrawiamy, pan Józef. Już?
Tak, już.
Siostro, rozmawiamy o Kamerunie, bogactwa Kamerunu, które siostra dostrzega, o których siostra wie, które mogłyby przynieść Kamerunowi na arenie międzynarodowej rozwój, a jednak obywatele no, nie widzą, nie korzystają z tych bogactw.
No to jest, wypływa na pewno z jakiejś tam ich biedy, tak, żeby zorganizować coś. Bo na pewno, żeby wyeksploatować na przykład złoto. Przecież ja żyję w rejonie, gdzie jest dużo złota. I kto wydobywa te złoto? To są Chińczycy, to są Koreańczycy. To są jakieś tam amerykańskie także kompanie. Przecież ile razy mam z tego powodu, jak mówią, problem, bo dojeżdżam do wioski i wszyscy gdzieś tam są i po tych Chińczykach, Koreańczykach gdzieś jeszcze przesiewają to, co już zostało po nich. Bo najpierw wchodzą Chińczycy czy Koreańczycy z wielkimi maszynami. I to jest właśnie w moim regionie. Zaraz obok są diamenty w centralnej Afryce. Ja jestem na granicy. Ludzie przynoszą. Siostro, może kupisz diament? Ja mówię, nie, 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 nie. Nie bawimy się w te historie.
Czyli kraj, który ma złoto, który ma diamenty, żyje w totalnym ubóstwie. Ma ropę. Dlaczego tak jest?
Dlaczego? No są to, ja myślę, że tam by się znalazły. Uran chyba zdaje się mają nawet. Także takie drzewo, które idzie wielkimi, jak mówią, samochodami gdzieś do Ameryki czy do Europy. Jak pokazuję tu na filmiku, też widać tą piękną asfaltową drogę. I też powtarzam, to nie dlatego, że Europa, Unia Europejska, która nam robi tą drogę, czy zrobiła już teraz, skończyła. Nie zrobiła nam dlatego, że kocha Afrykę, tylko dlatego, żeby móc wywieźć jeszcze więcej drzewa z lasów tropikalnych. Do tego jest potrzebna taka porządna droga, nie taka polska. To jest naprawdę porządna droga. To jest porządny asfalt. W 50-stopniowych temperaturach i pod ciężarem tak wielkiego drzewa nie ma ani jednego wahnięcia asfaltu. No ale po to właśnie, żeby wywieźć to drzewo. Teraz już z Kamerunu jest coraz mniej, bo już niestety przetrzepali nasze lasy, te tropikalne, więc teraz wywożą z centralnej Afryki.
Czyli siostra wzrusza ramionami.
Bo tak samo i oni patrzą na to i po prostu są bezradni. Jakiś pan minister na pewno zarobił. Ktoś tam zarobił. Natomiast czy to się niejako przedkłada na dobro tego kraju i tych obywateli? Mam wrażenie, że nie. To jest tak samo jak z różnymi tymi organizacjami międzynarodowymi. Też czasami takie my mówimy, no dobrze, przychodzi jakiś UNESCO, UNICEF, czy jakieś tam inne organizacje i one gdzieś to no, musi zbudować biuro, więc są komputery, gdzieś centralne biuro w stolicy, później są samochody terenowe, później trzeba zbudować takie biuro na prowincji, więc znowu biuro, znowu komputery, znowu jakieś tam te samochody terenowe i tak naprawdę mówimy, no to może jakieś laczki by dostaną ci, co są na wsi. A to są olbrzymie pieniądze, które
czyli
idą.
Może, czyli ta cała infrastruktura związana z pomocą kończy się z chwilą,
czasami,
gdy trzeba wyciągnąć rękę i konkretnej osobie
to
okazać
już jest
pomoc.
Mało. To tak jak przeciwko AIDS tak samo. To są olbrzymie pieniądze, które idą i czasami się zastanawiam, w jakiej formie. Ja przynajmniej nie słyszę, a może gdzieś to idzie koło mnie, może ja po prostu tego nie widzę, nie zauważam, ale mi się wydaje, że na tyle jestem blisko z tymi ludźmi, że powiedzieliby mi, że na przykład coś tam dostali, że ktoś, kto jest chory, na przykład coś tam ma. Gdzieś to nie dociera do tych pojedynczych ludzi.
Siostra pracuje w Kamerunie od 16 lat. No to jedna chyba z większych bolączek kraju, który mając takie bogactwo nie rozwija się w wymiarze obywateli, którzy tam żyją, no bo na pewno ktoś zyski z tego kraju generuje
jakby
to bardzo duże.
Bieda była, tak bieda dalej jest.
A inne problemy, które siostra dostrzega?
Ja myślę, że ja jestem może z natury jestem optymistka, więc myślę, że zawsze jeżeli patrzę na Afrykę, to widzę tą radość jakąś, którą oni mają. I widzę także nadzieję w tych najmniejszych, w tych średnich i w tych studentach, które kształcimy, bo to jest przecież tworzenie takiej elity chrześcijańskiej. I to, co ja właśnie ojciec wspomniał, to jest bardzo ważne w tym galopującym procesie islamizacji. No ja mówię, o tym mówię, dużo mówię, bo mnie to bardzo boli. Kiedy przyjechałam do Kamerunu, wydawało mi się, że nasi bracia muzułmanie są bardzo przyjacielscy. Wszystko mi załatwią, pieniądze pożyczą jak potrzebuję, ponieważ mają handel i transport w swoich rękach, więc potrafią przyjechać do domu, mnie wziąć nawet autobusikiem, czy odwieźć specjalnie, czy jak jest święto barana, przychodzą. Pamiętam, jak umierał papież, też tyle ludzi przychodziło, właśnie muzułmanów z kondolencjami. Ta sympatia gdzieś mi się wydawało taką. I później dopiero parę lat temu dostała mi się w ręce takie uchwały właśnie tych imamów kameruńskich, którzy się zebrali w jednym z tych północnych miast, które teraz jest jakby pod władaniem tego Boko Haram. I tam się z tych uchwał dowiedziałam, że owszem, uśmiechamy się tak, no, uśmiechamy się do siebie bardzo serdecznie.
Jesteśmy życzliwi.
A tak naprawdę przygotowujemy gdzieś tam od tyłu jakiś nóż w plecy. No ja mam takie wrażenie. Sądząc po tych uchwałach.
A jeżeli siostra to widzi tam u siebie w Kamerunie, a czy siostra zauważa proces islamizacji Europy, przybywając do Europy i w jakich sektorach życia, na jakich przykładach by siostra...
Ja jak patrzyłam na uchwały tych imamów kameruńskich tam, to owszem, oni bardzo dobrze studiują dany teren, jak gdyby bolączki. Czy może jakieś tam punkty słabe. I w Europie to, co ja widzę i to, co zresztą słyszę, ja mówię, wystarczy mieć dzieci. To jest jeden punkt. Już wcale nie trzeba mówić o tej całej, wszystkich uchwałach, jak na przykład ja znam w Kamerunie. Bo tam mamy dzieci jakby porówno, prawda?
Tak.
Tam nie ma takiego współczynnika, że tam jest 8-11 nie u naszych braci muzułmanów, a jest tak jak na przykład tutaj, nie, w Polsce 1-1, czy tam 1-2 na rodzinę. To nie, tam mamy porówno, więc, a tutaj wystarczy jeden punkcik. I jeżeli ten punkcik, jeżeli rodziny się nie obudzą, ja wiem w mojej własnej rodzinie, jak mówię, słuchajcie, no, do brata, czy nie, do bratanków, do siostrzeni, słuchajcie, no byście tak jeszcze, no jeszcze jedno. No, bo tak, no bo ty nie masz dzieci, no to by łatwo mówić. Ja wiem, że mi jest łatwo mówić, bo ja nie mam dzieci. Może takich fizycznych, ale z drugiej strony wyczulam ich, że słuchajcie, to jest bolączka. I popatrzcie się na wszystko, co przed nami. Bo jeżeli nie, no to już za 20 parę lat mamy kalifat Nowej Turcji, czyli w Niemczech. Za 25 lat przynajmniej to już mamy we Francji, w Anglii. Jeżeli tylko patrzymy na przyrost, tylko, nic więcej. Nie trzeba żadnej maczety ani karabinu, nic. Wystarczy tylko mieć dzieci.
W demokracji w Europie. Większość zwycięży, wtedy natomiast, będzie to większość muzułmańska.
Tak, natomiast jeśli chodzi o Afrykę, gdzie dzieci są, więc oni w tym momencie patrzą właśnie na co my patrzymy, czyli na edukację. Czyli na przykład mówią, słuchajcie bracia, my wam nakazujemy, abyście wysyłali swoje dzieci aż do uniwersytetów włącznie. Ja to zawsze mówię, że Kamerun nie taki dziki, 5 uniwersytetów swoich państwowych ma. Jest kilka instytutów prywatnych, prawda, technicznych. Więc można kształcić, wcale ja nie muszę wysyłać do Polski, wcale nie muszę. Nie mam takiego zapędu, czy do Europy, czy gdzieś. Można ich wykształcić nawet tam. Ale jeżeli tylko nasi bracia muzułmanie będą wysyłać te dzieci, bo ich stać, no bo trzeba zapłacić, to są wszystko szkoły, jak mówią, płatne. No to słuchajcie, za 30-40 lat cała elita społeczna najpierw, profesorowie, wojskowi i tak dalej, lekarze, no nie trzeba maczety. Ja mówię, ciągle powtarzam, nie trzeba maczety. To będzie im się należało.
Czyli siostra mówi o dwóch programach w porównaniu.
Oni po prostu studiują teren. W Europie słabym punktem jest właśnie mała liczebność dzieci, prawda? Tam, skoro jest wielka liczebność dzieci, no to trzeba się nastawić, jakby przestawić na inny punkt. Czyli wyedukować te dzieci. To już nie mówimy o ilości, ale także mówimy o jakości, prawda? Jakby, no.
No tak, oczywiście, tak.
To jest także taki drugi punkt, który mnie bardzo boli, kiedy oni mówią na przykład, że jeżeli macie możliwość 4 żon, to spośród tych 4 żon przynajmniej 2, żeby były chrześcijanki, a najlepiej, żeby to były katoliczki. Czyli to jest wprost radzone i na przykład w mojej prowincji wschodniej, to jak wyczytałam z tej uchwały, to jest, zyskuje się tym jak największą ilość adeptów nowych właśnie przez żenienie się z chrześcijankami. Nigdy w odwrotną stronę, że na przykład chłopak muzułmanin żeni się z chrześcijanką, przepraszam,
dziewczyna muzułmanka,
która wychodzi za chrześcijanina. Nigdy nie słyszałam o żadnym takim przypadku. Natomiast wprost się nakazuje chłopakom, żeby przynajmniej 2 żony mieli chrześcijanki. Co to znaczy? Religia męża jest religią żony. I nie ma dyskusji. To jest raz. Ale to jest tylko pierwszy etap. Drugi etap jest taki, że następują takie więzy, jak mówią rodzinne, nie sympatyzujące. Czyli przychodzi taki zięciu. Dlaczego to jest ważne? Ja tu nie wyjaśniłam, że w Kamerunie jest posag. Bo dlaczego nawet moi właśnie katechiści dają swoje córki za żony? Dlatego, że zwyczajnie są biedni. Jeżeli ktoś przychodzi i daje im całą sumę posagu, jaką oni chcą za tą, to się tak ładnie nazywa, wynagrodzenie rodzinie żony za jej wychowanie i wykształcenie. Czyli jak jeszcze ładniejsza, jak jeszcze bardziej wykształcona, to jak mówią, więcej kosztuje, nie? I kiedy taki przychodzi kandydat na męża i daje całą sumę. Jak ostatnio miałam taką wielką dysputę z moim katechistą, z katechistą według mnie tak zaangażowanym. I on oddaje swoją córkę za żonę dla muzułmanina. Ja mówię, co pan robi? No bo wie siostra, no bo moja żona w szpitalu, no bo naprawdę nie mam czym zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu mówi zwyczajnie, ja jestem biedny. Jestem biedny, potrzebuję w tym momencie pieniądza. Jeżeli on mnie ofiaruje za córkę, to po prostu, żeby uratować żonę, no to ja w tym momencie przyjmuję to. Czyli powodem jest bieda. I oni w tym momencie, tam gdzie jest bieda, w krajach biednych, oni bardzo właśnie jakby na ten drugi punkt tak samo atakują. Jak mówiłam, to jest pierwszy punkt, bo później oni przychodzi taki sobie już po ślubie, taki zięciu, no i daje podarek tatusiowi, to mamie, to cioci, to wujkowi. I słuchajcie, to posadę, no bo mają handel, transport w rękach, więc ileś tam, jak mówią, mogą zatrudnić, nie? Więc automatycznie się całe rodziny islamizują.
Odbierzmy jeszcze jeden ostatni już telefon. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Andrzej z Inowrocławia. Pozdrawiam serdecznie siostrę Tadeusza, również ojca Benedykta. proszę siostro, tak patrzę na twoją twarz, no troszeczkę się zmieniła, ale widzę jednak ten promyk uśmiechu twojego, którym zawsze emanowałaś tu w Inowrocławiu. Kiedy wspominam, to znaczy mamy takie jedno powiedzenie, siostra już się chyba domyśla, o jakie chodzi. I nieraz jak tam wtrącę właśnie to słowo, to oj, siostra Tadeusza, mówi, co tam słychać, czy mam jakiś kontakt. Mówię, to wystarczy wejść na Facebooka, siostra tam bardzo często się pojawia na tym. Siostro, dziękuję ci za ten piękny wykład na temat twojej pracy, twojego trudu. Widać po tobie to zmęczenie, ale jednak uśmiech na twarzy zawsze zostaje. I siostro, chciałem za twoim pośrednictwem kończąc, życzę tobie wszystkiego, co najlepsze. Nie będę wymieniać, bo czasem coś pominę i mogłaby się siostra poczuć troszeczkę urażona. Także w dwóch słowach, wszystkiego dobrego i prosiłbym za siostry pośrednictwem pozdrowić siostrę Barbarę, która przygotowywała mnie właśnie do pierwszej komunii świętej. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
Dziękuję, panie Andrzeju. Siostro, ostatnie pytanie, no też będzie to pytanie takie afrykańsko-europejskie. Europa z nadzieją spogląda na kontynent afrykański, już powiem w jakim wymiarze. Coraz może szerzej otwiera oczy na Azję, zwłaszcza Filipiny. W wymiarze takim, że no myśmy ewangelizowali tamte tereny, teraz tutaj jest brak powołań zakonnych, kapłańskich, więc z jednej strony z nadzieją, a z drugiej z taką trwogą, przepraszam za to sformułowanie, no, że przyjdą ewangelizować nas ludzie z Afryki, z Azji. No ale po tych ostatnich słowach, które siostra mówi o islamizacji, to myślę, że te nadzieje mogą być szybko rozwiane.
Ja wierzę, że do tego nie dojdzie, że islam opanuje świat. Maryja i Różaniec zwycięży. Musi. Nie wyobrażam innej wersji.
Ale czy siostra...
To jest po prostu to wszystko, co mówiłam, to mnie osobiście i nie tylko mnie, bo to nie jest to, że ja jestem gdzieś tam jedna to, co robię, czy tą edukację, czy tą adopcję, czy cokolwiek tam robię. To jest cały szereg misjonarzy. My idziemy bardzo, bardzo często właśnie we wspólnym tym kierunku. Mnie to po prostu nas mobilizuje do tego, żeby po prostu wychodzić jakby naprzeciw. Tam są uchwały, my też miejmy jakieś uchwały. Jeżeli na przykład we Francji się budzi, na przykład budzą się rodziny, młode szczególnie, zaangażowane w różne ruchy, te właśnie nowe, to mają bardzo dużo dzieci. We Francji na przykład znam osobiście. Może jestem więcej związana z Francją, więc nie byłam nigdy w Anglii, ani w Niemczech, więc...
Ta nadzieja, ale... nadzieja i wiara siostry jest determinująca nas wszystkich, niech tak
musi być.
Zostanie.
Nie. Maria zwycięży. To jest niemożliwe. Tylko musimy tak po prostu widzieć ten problem. Ja czasami jak rozmawiam nawet o islamizacji, czy nam grozi islamizacja, taki w Rzeszowie nawet był temat, nie, tej katechezy. Ja mówię, grozi, jeśli my nie zrozumiemy tego alarmu. Jeżeli my zrozumiemy ten alarm, jeżeli przyjmiemy też jakieś działania do tego, nie możemy tylko udawać, że tego nie ma.
Dziękuję za spotkanie dzisiaj, za pobudzenie do myślenia, za dodanie otuchy, takiej wiary też w Pana Boga, w Matkę Najświętszą, no i też w życie jest piękne, w nasze działanie. Kogo siostra na koniec zechciałaby pozdrowić, kto tak bardzo leży
na sercu?
Na
koniec jeszcze właśnie wspomnieć o tym, że utworzyliśmy fundację. Fundację imienia Stefana Scholz-Rogozińskiego Serce dla Afryki i to jest właśnie po to, żeby jakby zwiększyć te wszystkie działania i w dziedzinie edukacji, we wszystkich tych działaniach misyjnych, jakie tam robimy w Kamerunie. I jeżeli tutaj, jak pani Beata mówiła, z Żarowa, czy jakieś dary, czy nawet maskotki, czy jakieś ciuchy, czy jakieś cokolwiek ludzie by chcieli ofiarować, będzie pod koniec lipca zorganizowany kontener do Kamerunu. On będzie tam właśnie wychodził spod Wrocławia. Także jeżeli ktoś by chciał pomóc. I na stronie fundacji jest na przykład, są różne propozycje do adopcji, jakby ktoś chciał dzieci, czy ze szkoły podstawowej, czy ze szkoły średniej, czy ze szkoły, czy właśnie studentów. To wtedy, jak to mówią, możemy. I pozdrawiam wszystkich, 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 którzy mnie wspierają.
No niech siostra, dalej tak rządzi w Kamerunie. Jak to widzieliśmy na załączonym obrazie tutaj w studiu, ale też na materiale filmowym, nie tylko na skuterku, ale i na bazarze, i w szkole, i wszędzie,
gdzie
się
można spotkać.
Jeszcze nie wszystko.
To jeszcze nie wszystko.
Siostra Tadeusza Frockiewicz, dominikanka, misjonarka z Kamerunu. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
Zapłać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.